czas związany ze zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa wiąże się z wydarzeniami, w których Jezus objawiał się i pokazywał swoje zmartwychwstałe ciało oraz przesłanie, szczególne przesłanie dla swoich uczniów. Mówiliśmy podczas świąt Wielkiejnocy o kamieniach i kamiennym sercu, które mamy przede wszystkim tak prosić Boga, aby zostało ono zmienione, żeby otwarło się na Jego Ewangelię. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, myślę, że ważnym przesłaniu, że kiedy niewiasty szły do grobu, zastanawiały się nad czym. Kto odwali im kamień? I powiedzieliśmy o bardzo istotnej sprawie, a mianowicie, że przecież Chrystus, który zmartwychwstał, dla Niego kamień nic nie znaczył. Kamień musiał być odwalony nie dla Chrystusa, który był w grobie, który zmartwychwstał, ale dla kobiet, które do tego grobu miały wejść i zobaczyć, że jest pusty. I mówiliśmy właśnie o tym, żeby nasze kamienne serca zostały, mówiąc tak językiem Nehemiasza, odgruzowane, tak? Nasze serca by było odgruzowane i aby faktycznie Ewangelia, która do nas płynie, była Ewangelią prawdziwie czystą i wielką od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Potem mówiliśmy o przesłaniu, które zostało zaniesione do uczniów, aby udali się do konkretnego miejsca, gdzie Jezus miał im się objawić. To tydzień temu. A dzisiaj spojrzymy na Ewangelię Jana i spojrzymy na słowa, które Jezus wypowiedział do zarówno Marii Magdaleny, jak i do uczniów. Zajmiemy się dzisiaj jednak szczególnie fragmentem z Ewangelii Jana z 20 rozdziału, wiersze 19 do 29, gdzie czytamy. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są mi odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. I daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój, Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ten fragment, który przeczytaliśmy, to można powiedzieć szczególny pasus, w którym czytamy o wypowiedzianych przez Jezusa Chrystusa bardzo istotnych słowach, które były kierowane do uczniów. Gdybyśmy spojrzeli na cały fragment po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, czyli ten 20 rozdział Ewangelii Jana, zauważymy, że Jezus wypowiadał jakieś konkretne słowa, które układają się, jak to niektórzy nawet spróbowali powiedzieć, w taką myśl 7 najistotniejszych stwierdzeń, które Jezus kieruje do swoich uczniów oraz do niewiasty, która tam była przy Jego grobie. 7 konkretnych słów. Myślę, że też niektórzy z was pamiętają, że jest nawet taki utwór muzyczny Haydna, 7 ostatnich słów Chrystusa na krzyżu. Tak? Czy ktoś pamięta, jakie to były słowa, które zapisałem? Jakie tam było takie główne słowo? Kto pamięta, kiedy Jezus na krzyżu Golgoty przebywał? Proszę? dokonało się, tak? Albo wykonało się, jak niektórzy mówią, czyli jakiś coś się zakończyło. Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. To kolejne stwierdzenie, drugie. Niewiasto, oto syn i oto twoja matka. Kolejne stwierdzenie. Potem Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pragnę. To, co powiedzieliśmy, wykonało się. I ostatnia myśl. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Siedem stwierdzeń Chrystusa, które jakże są w swojej treści bogate, mówią o wykonaniu dzieła, o trosce Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim to przesłanie niesamowite, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Piękne słowa, przeczytajmy je, albo w kontekście na przykład Ewangelii Łukasza spróbujmy je odnaleźć i jeszcze raz w naszych domach zastanówmy się nad treścią jakże wielkich słów. Po zmartwychwstaniu w Ewangelii Jana spotykamy także siedem stwierdzeń Jezusa. W 15 wierszu 20 rozdziału czytamy takie słowo. Rzekł Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? I to jest jej odpowiedź. Ona mniemając, że jest to ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśliś Ty go wziął, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Maria Magdalena płakała. Płakała. I wtedy przychodzi do niej Jezus i mówi do niej, czemu płaczesz? Jezus przychodzący do drugiego człowieka po zmartwychwstaniu przychodzi z takim, można powiedzieć, bardzo prostym pytaniem, jakimś powiedzieć dziwnym pytaniem. No jak to on nie wiedział, dlaczego Maria płacze? Przecież Chrystus wiedział, co się dzieje. Ale jednak właśnie tak bardzo po ludzku mówi w tych słowach, jak czytaliśmy, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Oczywiście tutaj można zinterpretować ten fragment na różne sposoby, ale myślę, że takim jednym z bardzo istotnych rozwiązań, czy też interpretacji tego fragmentu może być to, że płacz jest wynikiem czego, moi drodzy, w życiu człowieka przede wszystkim? Ktoś powie choroby, tak? Zranienia, czy też jakiejś innej sprawy, która mnie dotknęła bardzo osobiście. Jezus płakał nad Jerozolimą, widząc, co dzieje się w tym mieście i co się stanie w tym mieście. Ale można by powiedzieć, że źródłem płaczu w dzisiejszym czasie jest jedna podstawowa sprawa, która dokonała się gdzie? Moi drodzy, w raju. Źródłem płaczu jest grzech. I nie uciekniemy od tego. Ludzie płaczą i mówią, popłaczę, bo straciłem coś, ktoś mi odszedł, jestem chory. Wymieniają różne rzeczy i mówią, dlaczego mnie to spotyka i następuje płacz w ich oczach. Ale często jest właśnie on powodowany grzechem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, płaczę z radości. Płaczę z radości, płaczę ze szczęścia. Też słyszy się takie stwierdzenia. Jednak główną przyczyną płaczu, który wynika ze smutku, będącego często w życiu człowieka, w życiu naszym, jest przede wszystkim grzech. I Jezus jak gdyby odpowiada na to i daje jej się poznać, w jaki sposób. Spójrzmy na ten fragment, który tutaj jest opisany w 16 wierszu. Rzekł jej Jezus. W jaki sposób? Mario. Ona odwróciwszy się rzekła po hebrajsku rabuni, co znaczy nauczycielu. Niby proste stwierdzenie. Jezus zwraca się po imieniu do kobiety, która płacze ze smutku po stracie swojego mistrza. Ale właśnie zwracanie się po imieniu jest kolejnym bardzo istotnym elementem w całej tej, można powiedzieć, miłosiernym przesłaniu Ewangelii, o którym czytamy w Nowym Testamencie, które przekazał nam Jezus Chrystus. Jezus zna nas po imieniu. Stąd też, kiedy będziemy zaraz, gdy czytaliśmy o Tomaszu, zwracał się do niego po imieniu. To nie tłum, ale poszczególny człowiek jest istotny dla człowieka. dla Jezusa Chrystusa. To nie jakaś grupa, aczkolwiek to też jest bardzo istotne, gdy Jezus mówi o owczarni, ale dodaje zaraz, że kogo będzie szukał? Tej, która zginęła z tej owczarni. Po imieniu będzie nas wzywał. A znać imię w naszym rozumieniu to znać człowieka. Poza imieniem jest człowiek. To wielki przywilej, że rodzice mogą nadawać imiona swoim dzieciom, ale potem to imię dane dziecku i to, co to dziecko, a potem już dorosły człowiek czyni w swoim życiu, kształtuje informacje o nim, które mają inni ludzie. I popatrzcie, Jezus zna nas po imieniu. Człowiek jest dla Niego istotny. Można taką myśl, tłumacząc alegorycznie, tą właśnie z tego fragmentu wyciągnąć. Co mówi dalej Jezus? To trzecia sentencja. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. Problem grzechu został rozwiązany w momencie zmartwychwstania. Jezus pokonał grzech. Jezus dał nam nadzieję na bezpośredni dostęp do Ojca, który został człowiekowi zabrany przez grzech, który popełnił w raju, a potem, który popełniali poszczególne osoby. Przez zmartwychwstanie nagle okazuje się, że jesteśmy ludźmi, którzy mogą przyjść bezpośrednio do Niego. To jest teraz pytanie, dlaczego mówi nie dotykaj mnie? Jak przecież potem wzywa Tomasza, żeby to uczynił. Nie będziemy dywagować na ten temat. Myślę, że istotniejsze w tym wszystkim jest to, że teraz najważniejsze jest zmartwychwstanie. Ma im powiedzieć. Już nie ma zajmować się przytulaniem się do mistrza, dotykaniem. Ma co zrobić? Iść i zanieść Ewangelię. Ma zanieść poselstwo mówiące o tym, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. I poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. To są trzy myśli bardzo istotne, które z tego fragmentu możemy wyciągnąć. I potem następuje relacja kolejna, w której widzimy spotkanie Jezusa z uczniami. A więc uczniowie gdzieś tam w pomieszczeniu na górze od wiersza 19 czytamy, że owego pierwszego dnia po sabacie drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani. Z bojaźni przed Żydami byli zebrani. No, naturalną sprawą jest to, że człowiek w swoim codziennym życiu może obawiać się różnych rzeczy. Uczniowie ewidentnie obawiali się tych, którzy doprowadzili, bo tak można powiedzieć, do śmierci Jezusa Chrystusa. Ostatnio rozmawiałem z jednym bratem tutaj na temat tego, to było poniedzieli palmowej, jak to właściwie było z tymi ludźmi, którzy krzyczeli ukrzyżuj Chrystusa. I doszliśmy do jednego wniosku. Tłum, który witał Jezusa wchodzącego do Jerozolimy, krzyczał słowa Hosanna. I był to bardzo duży tłum, to było święto, może około 1 miliona nawet niektórzy domniemają. W tym momencie mogło być pielgrzymów w Jerozolimie. Taka duża ilość osób. A potem, i tutaj jest bardzo istotna sprawa, w godzinach porannych następuje sąd nad Chrystusem i ten wielki krzyk ukrzyżuj i krew Jego na nasze dzieci. Znamy ten fragment. A więc zadajmy sobie pytanie, czy ten sam tłum, ten wielki tłum to krzyczy? Myślę, że wielu z nich po prostu spało. Krzyczeli ludzie, którzy nienawidzili Chrystusa, którzy podburzyli albo zabrali swoich popleczników i na tym dziedzińcu ówczesnej władzy wykrzykiwali właśnie takie rzeczy. A więc nie cała ta grupa, która była w Jerozolimie, ale poszczególna grupa ludzi chciała doprowadzić i doprowadziła do śmierci Chrystusa. I myślę, że tych ludzi bali się uczniowie. Oni nie bali się całego tłumu, ale bali się tych tak zwanych agitatorów, tych, którzy krzyczeli, którzy próbowali, w jakim stopniu im się to udało, doprowadzić do śmierci Chrystusa. Tych się ludzi bali. I wtedy Jezus przychodzi z tym niesamowitym spokojem i przesłaniem zarazem. Rzekł do nich, czytamy w 19 wierszu, pokój wam. Pokój wam. Grzech, który jest ewidentną częścią tego świata do dzisiejszego dnia, pomimo różnych deklaracji o pokoju, ludzi, którzy może nawet i walczą o pokój, nigdy nie jest w stanie dać człowiekowi prawdziwego wyciszenia, prawdziwego uwolnienia, prawdziwego spokoju do serca. Tylko Chrystus wlewa pokój do serc ludzkich. Dzisiaj słyszeliśmy modlitwę przed nabożeństwem, w której jedna siostra powiedziała, że modli się o pokój dla kolebki chrześcijaństwa. Tak? Bo właśnie tam, gdzie chrześcijaństwo się rozpoczęło, a więc Jerozolima, później cała Palestyna, dzisiaj mówimy o Syrii, w tym miejscu nie ma do dzisiejszego dnia pokoju. Bo tylko Chrystus, w co wierzę, może dać prawdziwy pokój ludziom w tym świecie. Ale przede wszystkim może wlać prawdziwy pokój do twojego serca, bo znacie po imieniu, moi drodzy. Zadajmy sobie pytanie, co w ostatnim czasie zburzyło mój pokój wewnętrzny? No może ktoś powie, nie, ja mam pokój z Bogiem, wszystko jest dobrze, ale wiem, jestem o tym 100% przekonany, że może duża grupa ludzi w tym zborze w ostatnim czasie miała rozliczne problemy i ten pokój został w jakiś sposób zburzony. Jak zareagowaliśmy, gdy coś się w naszym życiu zaczęło dziać? Gdzie szukaliśmy porady? Do kogo poszliśmy? Najpiękniejszą informacją z tego fragmentu jest co? Albo jest jaki piękny obraz? Jest obraz pokazujący uczniów, którzy tak jak ja, tak jak ty, po ludzku bronią się przed atakiem ludzi z zewnątrz. Czytamy tutaj, a gdy nastał wieczór owego dnia po sabacie, popatrzcie, drzwi były zamknięte. O czym to świadczy? Każdy z nas ma w sobie naturalną wolę tego, aby bronić się przed niebezpieczeństwem, które na mnie przychodzi. Z zewnątrz, od wewnątrz, od różnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Jak zareagowali uczniowie? Zamknęli się w pomieszczeniu na górze. Jak reagujemy my? Czasami bardzo podobnie. Zamykamy się. Albo idziemy gdzieś, szukając pomocy. I co jest najpiękniejsze w tym obrazie? Że kiedy Jezus Chrystus przychodzi do nich, moi drodzy, czy On ich, nie wiem, zbeształ, powiedział im, a wy niewierzący, wy przecież byliście ze mną, przecież widzieliście cuda, przecież widzieliście wiele, a przecież mówiłem wam, że to się stanie. Nie. Do tych pozamykanych w tej izbie na górze, do tych pozamykanych ludzi, którzy w naszym zborze może zamykają swoje serce i nie oczekują pomocy od Chrystusa, pomyślą, że ona nie przyjdzie, Jezus przychodzi i mówi co? Jakie słowa mówi do nich? Pokój wam! On ich nie krytykuje. On im niczego nie wypomina. On im nie mówi, że są kiepskimi uczniami, że coś znowu zawalili, a przecież wszystko mieli. On im tego nie mówi. On po prostu do nich przychodzi i mówi proste słowa. Pokój wam! Jakże proste, a jakże piękne słowa Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu. Ale widząc ich niewiarę i to, że byli tak pozamykani, 20 wiersz mówi, ukazał im ręce i bok. I dopiero wtedy uradowali się uczniowie. No bo tak reagujemy. Dopiero jak Jezus nam coś pokaże, tak, to wtedy jak gdyby z nas to wszystko schodzi i jesteśmy pod Jego opieką. Moi drodzy, Pragnę was zachęcić, czytając ten fragment, zachęcając was do tego, abyście go w domu jeszcze raz przeczytali, aby w naszym życiu zastanowić się, czy oczekujemy na to, aby Jezus Chrystus wlał do naszego serca pokój. A może reagujemy tak jak uczniowie. Zamykamy się. Nie chcemy z nikim nic mieć do czynienia. Albo szukamy pomocy tam, gdzie często jej nie znajdujemy, moi drodzy. Gdzie często jej nie znajdujemy. Bo to jest tak, że gdy człowiek wierzący chodzi za Bogiem i przychodzą rozliczne doświadczenia w życiu człowieka, to diabeł podpowiada: nie szukaj prawdy w Słowie Bożym, tylko szukaj w prawdy w zdolnościach ludzi, szukaj prawdy w tym, co osiągnęli. Czasami może jest i dobrze pójść na przykład do kogoś, kto nam pomoże, do lekarza czy do kogoś innego. Ja nie neguję tej sprawy, ale przede wszystkim chcę was zachęcić i powiedzieć wam prawdę oczywistą. Oczekuj, siostro i bracie, oczekujmy, że Jezus przyjdzie do ciebie i przez te zamknięte drzwi twojego serca powie proste słowa: pokój tobie. Niesamowite. Tylko czy ten głos usłyszymy? Czy znowu nam będzie musiał Jezus Chrystus pokazywać ręce i ten bok przebity? Popatrzcie, co się dzieje dalej, wiersz 21. Jezus rzekł do nich: pokój wam. Ale teraz następuje kolejne, jak gdyby kolejna myśl, kolejne słowo Jezusa Chrystusa, w tym wypadku piąte. Brzmi ono tak. Piąta myśl Jezusowa z Ewangelii Jana. Jezus mówi: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Niesamowite, nie, moi drodzy? Przychodzi do ludzi pozamykanych, wystraszonych, bojących się, po prostu bojących się. No co robi grzech w dzisiejszym świecie, w życiu każdego wierzącego czy niewierzącego człowieka? Wlewa do serc niepokój. Boimy się różnych rzeczy. Obawiamy się o różne rzeczy. Niepokój to jest oręż diabelski, moi drodzy. I musimy sobie z tego zdać sprawę. Jeżeli to jest w twoim sercu, wołaj do Chrystusa o to, aby wlał do twojego serca pokój. I on to zrobi. Ja w to wierzę. Ale Jezus daje receptę na to, aby ten pokój prawdziwie zaistniał w sercach tych ludzi. Jaka to jest recepta? Jezus mówi bardzo prosto: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A więc receptą, byśmy powiedzieli, na prawdziwy pokój w sercu jest to, że ty jesteś człowiekiem, który wychodzi ze swojego zamknięcia i nagle albo prawdziwie opowiada się po stronie Jezusa Chrystusa. Do kogo Jezus ich posyłał? Do innych ludzi. Do innych ludzi. Masz być z drugim człowiekiem. I używam tego terminu masz być bardzo konkretnie. Masz być człowiekiem, który głosi odpuszczenie i przebaczenie Boże. Niektórzy z wiersza 23 tworzą całą teologię, mówiąc o tym, że w tym fragmencie spotykamy słowa, które dały, można powiedzieć, prawo uczniom odpuszczania grzechów. A to na zasadzie sukcesji działa do dzisiaj. No moi drodzy, no kto może odpuścić grzech? No tylko Jezus Chrystus. Bóg przez Jezusa Chrystusa. Co człowiek może nieść? Może nieść poselstwo przebaczenia. Może sam przebaczyć. Możesz przebaczyć drugiemu. Możesz nawet odpuścić mu grzech, który wobec ciebie uczynił. Ale prawdziwe odpuszczenie i przebaczenie następuje u Chrystusa i tylko w Nim. I tylko w Nim. I to poselstwo mają zanieść drugiemu człowiekowi. Ostatnie dwie myśli, które przekazuje Jezus, dotyczą uczniów, ale szczególnie jednego z nich, do którego znowu odnosi się, czy też do którego odzywa się, używając jego imienia. Moi drodzy, pamiętajcie, że Jezus będzie was znał, zna was po imieniu. I powiem wam tak, moi drodzy, gdy staniemy przed Chrystusem w niebie, to tam jest jeden mały problem. Wiecie jaki? Tam nie będzie można schować głowy w piasek. A wiecie dlaczego? Bo Jezus będzie mówił do was po imieniu. I po prostu to nie powie, ej, baptyści z Waliców, chodźcie. I tam się na przykład, nie wiem, Mirek stanie tutaj za mną, czy też ze mną, tutaj staniemy, barykadę zrobiłem posłusznej rozmiarów, jesteśmy ludźmi, a wy tam za nami spokojnie, to ten pastor tutaj, moi drodzy, po imieniu powie tak, uczniu mój Konstanty, proszę podejść tutaj, Wiktorze, nie wiem, po imieniu. I te są, to jest niesamowite, że Chrystus znając nas po imieniu, chce nam dzisiaj pomóc, ale też po imieniu będzie z nami rozmawiał tam w niebie. I tak zwracał się do Tomasza, jednego z 12, zwanego bliźniakiem, jak czytamy tutaj w Ewangelii Jana, który nie był z uczniami, gdy przyszedł do nich Jezus. Oni powiedzieli mu, widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. Ktoś by powiedział, typowy sceptyk dzisiejszego czasu. Nie uwierzy, dopóki czegoś konkretnego nie zobaczy, nie dotknie. Albo inaczej, nie zobaczy, jak Chrystus działa w moim życiu tak, jak ja chcę, żeby działał. O, tak bym powiedział. Pamiętacie ten przykład, który użyłem w ostatnim rozważaniu, w ostatnią niedzielę? Że dziecko, które chodzi, uczy się chodzić, na początku potrzebuje kogo? Ręki rodzica, opiekuna, który go będzie prowadził. Ale w pewnym momencie to dziecko uświadamia sobie, że co? Że może chodzić samo, bez trzymania się kogoś. Najgorsze jest to, że kiedy przychodzi wiek ten taki około 18 roku życia, to gdy rodzic chce podać mu dłoń albo ktoś, to co usłyszy bardzo często? Nie znasz się. Ja wiem lepiej. I myślę, że ten Tomasz, o którym tutaj czytamy, był człowiekiem, który nauczył się chodzić przy Chrystusie. I kiedy oni zaczęli mu mówić, że jest Pan, który go znowu będzie prowadził, to mówię, nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jak go zobaczę, dotknę, może go chwycę za dłoń, to wtedy to się stanie. Charakterystyczna sprawa myślenia człowieka. Bo w głowie naszej rozgrywa się kwestia naszej wiary, zaufania i wielu, wielu spraw. Nasze myśli często determinują nasze działanie. Niektórzy powiedzieli, że myślenie jest swego rodzaju, tu cytat, rodzaje siły duchowej, w której człowiek uwalnia się od złudzeń. Złudzenia pozornej wiedzy, fałszywej pewności, że ja wiem coś. Jeżeli myśl w twojej głowie prowadzi do tego, że uświadamiasz sobie, czy też jesteś uwolniony od złudzeń, że sam coś potrafisz w kontekście wieczności i nagle uświadamiasz sobie, że jest to fałszywa pewność, że samemu coś możesz osiągnąć, to myślę, że wtedy zaczyna w tobie działać prawdziwy Jezus Chrystus i tylko On. I wtedy ten tak zwane myślenie, może tak bym powiedział, oczyszcza nasz śmietnik. To cytat z Tischnera. Oczyszcza nasz śmietnik, jaki codzienność robi w naszej głowie na skutek różnych informacji, które wpływają do nas, niszczą to albo tworzą pozory rozwiązań ludzkich. To tak jak, jeszcze raz powrócę do tej Syrii, słyszymy o tych wszystkich sprawach, które się tam dzieją. I ostatnio słyszę taki komentarz jednego autora, który mówi, tak właściwie to działania jednej i drugiej strony, to nam nic nie grozi, moi drodzy. Nie, mówi ten człowiek, mówi, to są pozory, to jest dyplomacja. Jeden powie to, drugi powie tamto, trzeci zaangażuje to i w myśleniu ludzkim sprawa będzie załatwiona. Moi drodzy, może się raz uda, drugi, trzeci, czwarty, może się już udaje przez 50 lat, ale kiedyś się nie uda, moi drodzy. Bo ludzie są tylko ludźmi. A więc Tomasz zachowuje się jak człowiek sceptyczny, który chce po ludzku rozwiązać wszystkie sprawy. Po ludzku rozwiązać. I znamy tą lekcję bardzo dobrze, wielokrotnie z tego miejsca była mowa o Tomaszu, o tym człowieku, który próbował rozwiązać tą sprawę z własnej perspektywy. Jedna rzecz, która myślę, że uderza nas, jeśli chodzi o tego człowieka, to myśl, która jest paralelna z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Wprawdzie uczeń Tomasz nie był z uczniami, kiedy Jezus przyszedł i powiedział im słowa o pokoju i wezwał, czy też posłał ich, tchnąc na nich ducha do świata. Tomasz był jeszcze w gorszej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że się izolował. W samotności szukał odpowiedzi. Wrócił do uczniów, ale przez prawie tydzień był gdzieś, nie wiadomo gdzie. Uciekł w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nawet się nie zamknął z tymi uczniami, tylko gdzieś uciekł, gdzieś poszedł. Nie wiemy dokładnie gdzie, dokąd. Moi drodzy, to jest kolejna, myślę, że bardzo istotna lekcja dla nas. Kiedy przychodzą problemy, a ewidentnym problemem była utrata mistrza, z którym chodził, który prowadził go za rękę, który uczył go chodzić duchowo po ziemi. Utrata mistrza była wielką stratą dla niego. I może tak w życiu się twoim też zdarzyć, że stracisz świeżość wiary. Stracisz ją. Będzie się to objawiało na przykład w tym, że będziesz modlił się do Boga i teraz uwaga, co powiem. Będziesz słyszał ciszę. Czyli brak odpowiedzi. Cisza. Ona może trwać bardzo długo, moi drodzy. Ale to nie ma doprowadzić nas do tego, że mamy przestać wierzyć. Ja słyszałem ciszę. Wyznaję przed wami. Pomodliłem się do Boga, a Bóg powiedział, nie teraz jeszcze. Powiedział, po jakimś czasie to usłyszałem. Ale przez długi czas była cisza. Nie rób wtedy nerwowych ruchów. Nie uciekaj. Wróć do społeczności. Dobrze, że Tomasz po tygodniu wraca do swoich przyjaciół, uczniów. Miej społeczność. Kościół to społeczność. A Jezus mówi, że On jest głową Kościoła, a my Jego ciałem. I jeden drugiemu jest potrzebny, moi drodzy. Nie uciekaj w samotność, nawet wtedy, jeżeli nie słyszysz głosu, który ci by konkretnie mówił, ma zrobić to lub tamto. Trzymaj się Chrystusa. Kiedy Jezus przyszedł, wypowiada siódme zdanie, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć. Rzekł do Tomasza, 27 wiersz, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. To słowo jest skierowane do was i do mnie. Bądźmy ludźmi wiary. Jeżeli brakuje nam wiary, jest na to modlitwa. Jak ona brzmi? Pamiętacie słowa, gdy ktoś nie wierzył, albo jego wiara się, że tak powiem, jego wiara bardzo osłabła, co powiedział? Pomóż niedowiarstwu memu. Mój profesor, wierzący człowiek, powiedział kiedyś świadectwo do nas, jako jego uczniów, mówiąc tak, musicie sobie zdać sprawę, że każdy z was kiedyś będzie musiał przechodzić przez dolinę zwątpienia. Ale kiedy przez nią przejdziecie i zaufacie Chrystusowi, prawdziwie będziecie Jego uczniami. A więc jeżeli może jesteś w tej dolinie teraz i tak jak Tomasz mówisz, dopóki nie włożę mojej ręki w bok Chrystusa i nie zobaczę Jego przebitych dłoni, albo inaczej nie zobaczę, że na przykład mnie uzdrowił, dał mi pracę, mieszkanie, to nie uwierzę. Dopiero jak to się stanie, będę wierzył. Właśnie teraz zachęcam was i siebie. Wołaj do Chrystusa w tym stanie, w którym teraz jesteś. I wiesz o co proś? O co mamy prosić? Tak bardzo osobiście mówię. Prośmy o dwie rzeczy. Przydaj nam wiary i wlej do naszego serca pokój, który jest najlepszą sprawą, która nam, Tobie i mnie może się zdarzyć na tej ziemi. Pokój z Bogiem i pokój od Boga. Pokój z Bogiem i pokój od Boga. Przemyślmy te sprawy. Siedem słów Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu. Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Mario, tak jak powiedziałem po imieniu, nie dotykaj mnie, ale idź do braci i powiedz im. Następne słowa, pokój wam. I kolejne z tych słów, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Daj tu palec i oglądaj ręce moje. Włóż bok mój, mówi Jezus. I na koniec dodaje, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zostawiam was i siebie z tą myślą. Zapraszam do modlitwy.